Potrzebujemy zarówno obrazów ze Starego Testamentu, jak i wyraźnych objaśnień z Nowego Testamentu. Gdybyśmy oddzielili te wspaniałe rozdziały Księgi Rodzaju, to, o czym mowa w Nowym Testamencie, byłoby dla nas dużo uboższe, jeśli chodzi o doświadczenie życia.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Jest dziś z nami w studiu Stanisław Laszczyński. Witamy ponownie. Cieszę się, że zgodziłeś się wziąć udział w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju.
Witam serdecznie.
Zanim rozpoczniemy rozmowę, warto może podkreślić, że wykłady, które przedstawiamy w naszych audycjach, łączy jedno. Wszystkie pokazują głębię Pisma Świętego i rzucają światło na różne fragmenty Pisma, do których większość z nas nigdy nie przywiązywała większej wagi. Bardzo wyraźnie będzie to widać w dzisiejszej audycji, poświęconej 49. rozdziałowi Księgi Rodzaju. To fragment, w którym Jakub błogosławi swoich 12 synów w sposób bardzo poetycki i proroczy. Wydawałoby się, że fragment ten nie znajduje żadnego zastosowania w naszym życiu chrześcijańskim, a jednak za chwilę zobaczymy, że jest inaczej. Ale zacznijmy może od czegoś innego. Dlaczego ważne jest, abyśmy odnosili te wszystkie fragmenty Starego Testamentu do swojego doświadczenia?
Jeśli interesuje nas tylko poznanie faktów zapisanych czarno na białym, jeżeli interesujemy się wyłącznie historią, to oczywiście nie ma potrzeby tego robić. Ale studium życia to nie tylko studium tekstu biblijnego w celu poznania prawdy, ale też samej definicji chodzi tu o to, byśmy poznając prawdę, doświadczali jednocześnie duchowej rzeczywistości tej prawdy. Rzeczywistości, która dostępna jest nam dzięki Bożemu życiu, które przyjęliśmy, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Jeśli chcemy zobaczyć związek, jaki zachodzi pomiędzy proroczym błogosławieństwem udzielonym przez Jakuba 12 synom, a naszym duchowym doświadczeniem, musimy odnieść ten fragment Słowa Bożego do naszego życia. Cała tajemnica interpretacji tego fragmentu kryje się częściowo w tym, że do zrozumienia duchowego znaczenia tych fragmentów niezbędne jest doświadczenie. To jeden z powodów, dla których tak bardzo cenię tę posługę. Jest ona wierna Słowu Bożemu, lecz także bogata w doświadczenie.
Posłuchajmy zatem dzisiejszego studium życia 49. rozdziału Księgi Rodzaju. Oto Witness Lee.
Do zrozumienia tego rozdziału niezbędna jest znajomość litery Biblii, a także historii dzieci Izraela. Trzeba też doświadczać Chrystusa i życia Kościoła. Na koniec trzeba posiąść umiejętność alegoryzowania Biblii. Prawda? Każdego wersetu. Bez tej umiejętności nie bylibyśmy w stanie zrozumieć wersetów od 8 do 14 w rozdziale 49 Księgi Rodzaju. W wersetach tych Juda porównany został do młodego lwa, potem do lwa, a jeszcze później do lwicy. Czytamy w nich też o krzewie winnym i szlachetnym krzewie winnym. Występuje w nich także osiołek i osiołek przywiązany do krzewu winnego. Co to wszystko znaczy? A potem, tak, w wersecie 13 czytamy: Zabulon jest przystanią dla okrętów, przystanią morską. Co to znaczy? A Isachar jest mocnym osłem, odpoczywającym na pastwiskach. Co to znaczy? Widzi, że dobry jest spoczynek. Każdy się zgodzi, że odpoczynek jest dobry. Zobaczył, że kraj jest uroczy. Co to wszystko znaczy? Niełatwo te wersety alegoryzować. Do tego trzeba mieć poznanie, zrozumienie, wiedzę i coś jeszcze. Co? Ducha i doświadczenie. Trzeba doświadczać Chrystusa i życia Kościoła. Trzeba w końcu posiąść umiejętność odnoszenia tych typów do dzisiejszej sytuacji. Lektura tego fragmentu przekonuje nas, że nie są to błahe słowa. To poezja, napisana przez Ojca w formie proroctwa połączonego z błogosławieństwem. To słowa dostojne i pełne znaczenia. Musimy więc postarać się je zrozumieć.
Już wcześniej mówiliśmy o tym, że Stary Testament pokazuje w typach i symbolach rzeczywistość Nowego Testamentu. Wiemy oczywiście, że Stary i Nowy Testament to dwa różne wieki w Bożej ekonomii. Może więc zrodzić się pytanie, czy nie powinno się czasem oddzielić tego, co należy do Starego Testamentu, od tego, co mamy w Nowym Testamencie?
Na to pytanie można odpowiedzieć i tak, i nie. Owszem, to, co znajduje się w Starym Testamencie, powinno być oddzielone od tego, co w Nowym, jeśli chodzi o sposób, w jaki Bóg postępuje ze swoim ludem. Bóg działa w danym wieku zgodnie z pewną strategią i nie powinniśmy tych dwóch porządków mieszać. Na przykład postępowanie Boga wobec nas w wieku łaski różni się zasadniczo od tego, w jaki sposób postępował On z Izraelem w wieku prawa. Tak samo prawdziwe oddawanie czci Bogu w Nowym Testamencie, w duchu i prawdzie, różni się od zewnętrznego i fizycznego kultu, jaki sprawowano w Starym Testamencie. Musimy zachować tu pewne rozróżnienie. Z drugiej strony jednak, nie powinniśmy oddzielać Starego Testamentu od Nowego, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, w całym Piśmie Świętym znajduje się jeden plan – jedna linia rozwojowa. Nie powinniśmy więc jej dzielić, ale śledzić ją w całości, na kolejnych etapach, począwszy od Księgi Rodzaju, aż po Księgę Objawienia. Po drugie, Stary Testament ukazuje obrazy tego, co jest rzeczywistością i prawdą w Nowym Testamencie. W pewnym sensie przypominamy dzieci, czytające książkę, która zawiera obrazki, a także podpisy pod nimi. Potrzebujemy zarówno obrazów ze Starego Testamentu, jak i wyraźnych objaśnień z Nowego Testamentu. No i jeszcze jedna sprawa. Gdybyśmy oddzielili te wspaniałe rozdziały Księgi Rodzaju, to, o czym mowa w Nowym Testamencie, byłoby dla nas dużo uboższe, jeśli chodzi o doświadczenie życia. Podkreślamy znaczenie życia, a także podkreślamy całość Pisma, bo ukazuje nam ono obraz i wyjaśnia doświadczenie naszego cudownego, wszechzawierającego Chrystusa jako życia dla zbiorowego wyrazu Chrystusa, Jego ciała.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Przed nami kolejny obraz i kolejne objaśnienie. Powróćmy do wykładu.
Zwróćmy uwagę na fakt, że do tej pory pierwsza grupa, do której należą Ruben, Symeon i Lewi, nie doprowadziła jeszcze do przyjścia Chrystusa. Chrystusa nie widać oczywiście w postaci Rubena, ani Symeona. Nie widać go nawet w postaci Lewiego. Charakterystyczne dla postaci Lewiego są jego wierność, absolutne oddanie i zdeterminowanie. Z powodu tych cech Pan dał mu prawo do służby kapłańskiej. Można tu mówić o kapłaństwie, ale nie widać tu jeszcze Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że Chrystus przychodzi dopiero w postaci Judy. Juda symbolizuje Chrystusa. Tak, Jakub miał 12 synów, ale Chrystus przyszedł tylko z plemienia Judy. Tak więc Biblia mówi wręcz, że Chrystus jest lwem z plemienia Judy. Prawda? Lew z plemienia Judy. Tak więc Chrystus należy do Judy, bo pochodzi z tego plemienia. A jeśli chcemy zrozumieć te wersety, wersety od 8 do 12, trzeba w nich zamiast Juda czytać Chrystus. Chrystus był młodym lwem, który prężył się do skoku. Pojawiła się zdobycz. Złapał ją i zabrał ze sobą do nieba, by się nią nasycić. Nie zapomnijcie o liście do Efezjan, rozdział 4, werset 8, gdzie czytamy, że Chrystus, wstępując do nieba, poprowadził za sobą orszak pokonanych nieprzyjaciół. Orszak ten był jego zdobyczą. Zdobycz ta go zaspokoiła. Nie zapominajmy, że to jest poezja. I teraz Chrystus odpoczywa na szczycie góry. Mówiąc dosłownie, siedzi tam. Chrystus siedzi na tronie w niebie. Ale jak to brzmi w języku poetyckim? Gdy zjadł zdobycz, nasycił się. Odpoczywa w mateczniku. Leży i odpoczywa. Czy ujrzeliście kiedyś tę wizję? Czy doświadczyliście takiego Chrystusa? Czy Chrystus jest dla was młodym lwem? Czy jest dla was lwem nasyconym, który odpoczywa wraz z wami? W młodości różni wrogowie nie dawali mi spokoju. Pewnego dnia zobaczyłem, że wszyscy wrogowie stali się już łupem mojego Chrystusa. Moje usposobienie, moje problemy, wszystkie moje słabości, wszyscy moi wrogowie, wszyscy padli łupem Chrystusa. Chrystus, idąc na krzyż, złapał wszystkich. Całą zdobycz. W zmartwychwstaniu powiódł orszak pokonanych wrogów do nieba i tam się nim zaspokoił. Teraz już nie walczy. Leży w mateczniku. Leży i odpoczywa.
Bardzo podoba mi się ten fragment. Szczególnie to, że Chrystus jako lew z plemienia Judy jest w stanie pochłonąć wszystkie nasze problemy. Ale co to znaczy, że to, co jest naszym wrogiem, staje się zdobyczą lwa z pokolenia Judy?
Przypomnijmy sobie najpierw, co to znaczy, że Pan jest zwycięskim lwem. Lew rozprawia się z głównym Bożym wrogiem, szatanem. Ale ten wielki wróg przejawia się na różne sposoby w naszym życiu, a także w naszej wewnętrznej istocie. Zasiał w nas swą złą naturę. Może mamy w sobie wroga w postaci zazdrości albo złości. Nie jesteśmy w stanie pokonać tego wroga samodzielnie. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że mamy w swoim duchu Chrystusa, który jest zwycięskim lwem, wówczas to On zajmie się tym, żeby pożreć wroga zazdrości i złości. To Chrystus Lew musi pokonać nas wrogów, a my po prostu musimy być jedno z Nim.
Po prostu musimy być jedno z Nim. Tyle o lwie, ale mamy jeszcze lwicę, lwiątka, a także przystań. Posłuchajmy kolejnej części wykładu.
Co robi młody lew? Walczy, zwycięża. To, że lew leży, dowodzi, że odniósł zwycięstwo, że zdobył łup, że zjadł i zaspokoił głód, a teraz odpoczywa. Tak więc czytamy najpierw o młodym lwie, potem o lwie, który odpoczywa, a na koniec o lwicy. Co to znaczy? Że lew zrodzi wiele dzieci. Znacie słowo lwiątko, młody lew. Lwiątko. Lwica urodzi wiele lwiątek. Chrystus jest nie tylko lwem, który walczy, jest też lwem leżącym w mateczniku, odpoczywającym. Jest też lwicą, rodzącą potomstwo. Wszyscy jesteśmy narodzonymi z Niego lwiątkami. Przejdźmy dalej. Dlaczego po Judzie nadchodzi Zabulon? Dlaczego najpierw Zabulon, a nie Isachar? Zabulon jest przystanią dla statków. Bez Nowego Testamentu trudno zrozumieć tę poezję. Jej wypełnieniem jest Ewangelia Mateusza, rozdział 4, werset 14. Gdzie rozpoczął swoją posługę Pan Jezus? Od ziemi Zabulona. Ziemia Zabulona to Galilea. To Galilejczycy roznieśli po całej ziemi dobrą nowinę o lwie. Teraz już rozumiemy tę poezję. Co to znaczy? Że uczniowie z Galilei byli przystanią dla okrętów, które rozniosły po całej ziemi dobrą nowinę o Chrystusie, który jest lwem walczącym, odpoczywającym i zradzającym młode lwiątka. A potem w Księdze Powtórzonego Prawa 33 Mojżesz mówi: Zabulonie, cieszysz się, gdy wychodzisz. Zabulon rzeczywiście wyszedł. Wyszedł z dobrą nowiną o zwycięstwie Chrystusa, o tym, że Chrystus jest zaspokojony. Galilejczycy szli i ogłaszali, że Chrystus zwyciężył, został zaspokojony i zradza. Oto dobra nowina. W życiu Kościoła uświadamiamy sobie, że Chrystus jest lwem walczącym, lwem odpoczywającym i zaspokojonym, a także lwem wydającym na świat potomstwo. Wszystkiego już dokonał, oto owoce, oto żniwa, nie ma już pracy. A potem? Potem jest głoszenie Ewangelii. Przystań Zabulona, z której wychodzi dobra nowina o lwie z plemienia Judy. A potem? Potem czytamy o Isacharze, który nie pracuje, nie trudzi się, lecz odpoczywa. Cieszy się bogactwami Chrystusa. Gdy odpoczywamy i czerpiemy przyjemność z Chrystusa, zgadzamy się zgiąć kark pod brzemieniem i pracować, by zdobyć dar, który złożymy w hołdzie Królowi. Naszemu Panu. Oto nadchodzące tysiącletnie królestwo w miniaturze.
Na zakończenie dzisiejszej audycji potrzebujemy chyba trochę pomocy w interpretacji tych trzech ostatnich proroctw dotyczących Judy, Zabulona i Issachara.
Juda, czyli Chrystus, jest lwem co najmniej w trzech aspektach. Po pierwsze, jest lwem walczącym. Po drugie, jest lwem odpoczywającym, który odniósł zwycięstwo i teraz raduje się swoją zdobyczą. I po trzecie, Chrystus jest też lwem, który zdradza, porównanym do lwicy. Wiemy z 19 rozdziału Księgi Objawienia, że kiedy Pan Jezus powróci, nie powróci sam, ale z armią weselną, ze swoją oblubienicą. To właśnie Zabulon. Zabulon to ten, kto ogłasza zwycięstwo, kto ogłasza dobrą nowinę, że Chrystus, zwycięski lew, odniósł zwycięstwo. Możemy się nim radować, możemy się z niego narodzić, a także stać jego pomnożeniem. Istnieje jednak pokusa, że kiedy chcemy zrobić coś dla Boga, na przykład głosić Ewangelię, tracimy sprzed oczu to, że nasza praca musi się opierać na odpoczynku i radości. Do tego potrzebny nam jest Issachar. Owszem, musimy się trudzić, ale najpierw musimy radować się Chrystusem. Chrystus musi być naszym odpoczynkiem, a my, obrazowo mówiąc, musimy leżeć w Nim, odpoczywać w Nim. Wtedy otrzymamy energię i zaopatrzenie i będziemy mogli trudzić się wiernie i wytrwale w miłości dla wypełnienia odwiecznej Bożej ekonomii.
Myślę, że teraz kwestia zastosowania obrazów Starego Testamentu do naszego chrześcijańskiego życia w Nowym Testamencie jest już chyba trochę jaśniejsza. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
Ja również dziękuję.
Moim i Państwa gościem był Stanisław Leszczyński. Żegna się i dziękuję za uwagę Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.